Witajcie w ostatnim w tym roku odcinku naszego podcastu. Z tej strony Dominika.
I z tej strony Kuba.
I oczywiście witajcie w podcaście Stosunkowo Bliski Wschód. To już ostatni w tym roku, tak jak zapowiedziałam we wstępie.
Tak, robimy sobie krótką świąteczno-noworoczną przerwę.
Dokładnie, ale muszę powiedzieć, że to zleciało, zaczynając podcast od marca, to nagle już koniec roku, ho ho. No a ten ostatni odcinek właściwie przygotowaliśmy dla was coś specjalnego, bo są to newsy. Możemy powiedzieć, że jest to trochę wiadomości z końca roku, wszystkich różnych rzeczy, które nas zaciekawiły w ostatnim czasie, bo trochę się tego nazbierało.
Tak, jest to kilka informacji, no nie było tych informacji w ostatnim odcinku, więc macie odcinek specjalny z informacjami.
Dokładnie.
I nie jest on też w poniedziałek.
Dokładnie, same specjalne rzeczy na koniec. No, zbierało nam się tyle ciekawostek i tyle newsów dla was, że stwierdziliśmy, że rozdzielimy to od naszego standardowego poniedziałkowego odcinka. No mamy nadzieję, że będziecie zadowoleni.
Poniedziałkowego odcinka nie będzie, ale jak znamy życie, to i tak... Wy nie będziecie mieli czasu słuchać tego podcastu, my nie będziemy mieli czasu go nagrać.
Świąteczne tak, przygotowania, tak.
Tak jest urok świąt.
Potrafią trochę przytłoczyć. No ale co tam dzisiaj nas czeka?
No od czego zaczynamy?
Więc zaczniemy najpierw od relacji trudnych, ostatnio jeszcze trudniejszych, Ankary z Waszyngtonem.
Będziemy mówić o tym, czy Izrael zmierza do wyborów.
Potem pewien interesujący wywiad izraelskiego polityka w saudyjskiej prasie.
Będziemy mówić o irańskim dziennikarzu, na którym wykonano wyrok śmierci.
O chanukowych pączkach, jeszcze rzutem na taśmę.
O efekcie 13 lat pracy specjalnego trybunału dla Libanu.
I na sam koniec o pewnej absolutnie absurdalnej, kurczakowej historii z pogranicza libańsko-izraelskiego.
Więc jeśli jesteście gotowi, to zaczynamy.
Jeszcze w roku 2019, bo pozwolę sobie zacząć tą historię od pewnego wstępu, jeszcze w 2019 Ankara podpisała z Moskwą umowę na zakup ich systemu rakietowej obrony powietrznej S-400. Wierzę, że pewnie obiło się to wam gdzieś tam o uszy i coś tam o tym słyszeliście.
Straszna konkurencja dla amerykańskiego systemu.
No właśnie. Patriot. Zdarzyło się to zresztą po serii takich ostrzeżeń amerykańskich o tym, że to będzie naruszające... Że to byłby krok naruszający bezpieczeństwo technologiczne, tak tureckie, jak i amerykańskie, poprzez to, że oba te kraje są w NATO i to oczywiście są wspólne systemy obronne. Ale przede wszystkim chodziło też o technologię związaną z F-35. I całą tą sytuację. Właściwie mamy jej kontynuację teraz, w tym tygodniu, ze względu na to, że w ostatni poniedziałek, czyli wydaje mi się, że to był 14 grudnia, Amerykanie podjęli decyzję o nałożeniu sankcji na turecki dyrektoriat przemysłu obronnego, na jego prezesa i na wszystkich wysokich urzędników, właśnie w ramach kary za to, że oni jakby procedują dalej te zakupy rosyjskie. A spotkało się to z dosyć ostrą odpowiedzią w czwartek rzuconą szefa dyplomacji tureckiej na telewizyjnym kanale 24. Powiedział on, że nałożone sankcje są absolutnie bezprawne, są politycznym błędem amerykańskim i na pewno nie będą miały żadnego wpływu na politykę turecką i na Ankarę, która nie ma zamiaru wycofywać się z zakupu rosyjskich rakiet. Taka historia.
No ciekawe, co z tymi sankcjami dalej będzie, bo ostatnio wygląda na to, niekoniecznie z tureckimi sankcjami, ale nakładanymi na Iran sankcjami czy wiele innych krajów, że te sankcje tak naprawdę wpychają inne kraje, wypychają je z amerykańskiej strefy wpływów, a wpychają mocno w chińską. Ciekawe, czy te sankcje nałożone na Turcję przyniosą planowany skutek, czy też
odwrotnie
wepchną Turków
od założonego
mocno w chińskie strefy albo w rosyjskie strefy wpływów.
Jest to ciekawe, tym bardziej, że już nie tylko Turcja właściwie, możemy powiedzieć, skłóca się z Amerykanami, w cudzysłowie troszeczkę, upraszczając, ale ma też bardzo kiepskie relacje, coraz gorsze, z krajami europejskimi, więc właściwie bardzo mocno idzie na wschód i czy to ten bardziej rosyjski, czy bardziej chiński, zobaczymy, ale no nie wróży to nic dobrego, bo z tych amerykańskich ramion nie może nawet wpaść w europejskie ze względu na dosyć silny konflikt z Macronem, który bardzo mocno krytykował Turków w ostatnim czasie. Przede wszystkim za ich działania w Syrii przeciwko Kurdom. I prezydent Macron oskarżył nawet przecież Erdoana o bliską współpracę z przedstawicielami państwa islamskiego w tym kontekście właśnie syryjskim walki przeciwko Kurdom. Więc no, na pewno nie wróży to niczego dobrego w tym, w jaką stronę Turcja zmierza.
W każdym razie będziemy to na pewno obserwować. No, o Turcji też się już od wielu lat mówi, że jest najbliższym współpracownikiem Rosji w ramach NATO. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale przenosimy się trochę bardziej na południe, do Izraela, bo w Izraelu zanosi się na wybory parlamentarne.
O. Dawno tego tematu nie grali.
Tak, byłyby to czwarte wybory w ciągu 2 lat. No cóż, okazuje się, że panom Netanyahu i Gantzowi wcale nie jest po drodze. No, było to wiadomo jeszcze przed poprzednimi wyborami, że nie jest im do końca po drodze. No ale okazuje się, że się nie dogadali, mimo że zapowiadali. I co zabawne, nie wiem, czy wy jako słuchacze to zanotowaliście, nie wiem, czy ty to zanotowałaś, bo Izrael nadal nie zatwierdził budżetu na rok 2020. Więc jeżeli do 23 grudnia nie zostanie zatwierdzony budżet na rok 2020, to z automatu Kneset zostanie rozwiązany i będzie mieli nowe wybory. Tak.
Ja w ramach anegdotki pozwolę sobie tylko przypomnieć tą sytuację, kiedy zwiedzaliśmy w zeszłym roku Centrum Solidarności.
Europejskie Centrum Solidarności
w Gdańsku i tam w jednej sali był przegląd prasy, nagłówków gazet, które pisały o protestach Solidarności w Polsce i na tej pierwszej stronie jakiejś gazety z boku drobnym druczkiem był tytuł: Izrael po raz kolejny rozpisuje wybory, bo nie są w stanie stworzyć koalicji. I mnie się wydaje, że to po prostu cały czas tak się toczy i toczy i toczy i nic się nie zmienia w tej materii. Nie powiem już nawet, ile przecież pieniędzy jest wydawanych ciągle na to rozpisywane od nowa i od nowa wybory.
Ale obywatele się cieszą, bo mają dodatkowy dzień wolny, bo wybory się odbywają w dzień roboczy i staje się on ustawowo wolny. Tak czy inaczej, wyborów chce Benny Gantz, wyborów chce wiele opozycyjnych partii, wyborów chce na przykład Jair Lapid, wyborów chce też, co jest ciekawe, Gideon Saar, który jeszcze do niedawna, no może nie tak do niedawna, ale był ministrem edukacji w ramach rządu Benjamina Netanyahu. I Gideon Saar w tym momencie zakłada własną partię. Odszedł z Likudu, złożył mandat poselski, wyciągnął paru innych posłów i założył nową partię, która nazywa się Tikva Hadasha, czyli Nowa Nadzieja. Co prawda nie odniósł się, że mówiąc, że zamiar był rzeczywiście związany z Gwiezdnymi Wojnami, ale skojarzenie jest oczywiste.
No właśnie chciałam się zapytać, czy najpierw Imperium musi kontratakować, żeby powstała taka partia.
Nie, Nowa Nadzieja była wcześniej.
Ach, no przepraszam.
Imperium będzie kontratakowało później, po wyborach. To będzie kontratak Likudu. Tak czy inaczej, wiele wskazuje na to, że wybory będą. No chyba nikt się nie łudzi, że tych wyborów nie będzie w najbliższym kwartale.
Wiele osób tak naprawdę to przewidywało, że nie przetrwa do kolejnych wyborów ta podzielona dziwacznie władza.
Tak, no
między dwoma Benjaminami.
Tak, ten podział władzy też miał lec w gruzach, bo Netanyahu, który miał przecież oddać fotel premiera w przyszłym roku, w listopadzie, Gantzowi, już teraz zaczął kombinować, żeby to jednak się stało w maju jeszcze następnego roku. Że Niektórzy uważają, że robi to tylko dlatego, żeby odsunąć swoje skazanie w sprawach korupcyjnych.
No, nie jest to wykluczone.
Zobaczymy, co z tego wyjdzie w przyszłości.
Ale skoro już jesteśmy przy Bennym Gantzu, to ja płynnie pozwolę sobie przejść do mojego newsa w tej sprawie, bo jest to, bardzo mnie to zaciekawiło, ale w saudyjskiej prasie w środę, 17 grudnia, saudyjska gazeta wydawana w Londynie, co prawda, muszę zaznaczyć, opublikowany został wywiad właśnie z Bennym Gantzem, czyli ministrem obrony Izraela i wicepremierem, to nie jest byle jaka postać w kraju, który to Benny Gantz w tym wywiadzie powiedział, że nie ma możliwości na pokój na Bliskim Wschodzie bez najpierw uprzedniego pokoju między Palestyńczykami a Izraelczykami. I jedyną drogą do tego jest Jerozolima, która, i tutaj dochodzimy do pewnej sprzeczności moim zdaniem w tym cytacie, jest miastem, które musi pozostać zjednoczone, ale jest w nim dostatecznie dużo miejsca na różne religie i zdecydowanie jest to miasto pełne świętych miejsc wszystkich i na pewno jest w niej także miejsce na palestyńską stolicę. Koniec cytatu. W tym wywiadzie Benny Gantz również nawołał prezydenta autonomii palestyńskiej Mahmuda Abbasa, by ten nie pozostawał w tylnym rzędzie podczas procesu normalizacji relacji izraelskich z różnymi arabskimi krajami, ale by przyłączył Palestyńczyków do tego procesu. I jak dalej powiedział, 38 lat walczyłem jako żołnierz i teraz widzę, że jedyną drogą jest pokój. Palestyńczycy zasługują na swój byt i niezależność i by mieć swoją stolicę, a my musimy rozmawiać po nowemu, językiem młodych ludzi, bo młodzi Palestyńczycy, młodzi Izraelczycy patrzą na świat zupełnie inaczej niż my i my musimy patrzeć ich oczami.
No, wygląda jakby to miało się jednak nie udać. Chociaż Egipcjanie i Jordańczycy wzywają Izrael razem z autonomią palestyńską do stołu negocjacyjnego, ale nie wydaje mi się, żeby coś miało z tego wyniknąć.
No właśnie,
na
ja niestety
sensownego.
Też jestem sceptyczna, mimo że są to oczywiście piękne słowa. I wydaje mi się tak naprawdę, że gdyby ktokolwiek jeszcze brał na poważnie te izraelskie takie zapewnienia i górnolotne słowa, to dużo większym echem by się ten wywiad odbił po światowych mediach, niż tak właściwie jak przeszedł niezauważony. Bo niestety tak to jest, że chyba nikt już w to nie wierzy, w te opowieści.
Czy to też jest, no okej, jest to wypowiedź ministra, ale to jest wypowiedź ministra, który szykuje się do kampanii wyborczej, moim zdaniem. I to jest echo tego, że Benny Gantz sygnalizuje, jaki będzie jego program w wyborach.
Tak, i szuka troszeczkę chyba nowego elektoratu. Albo zbiera i mobilizuje swój elektorat.
Aczkolwiek bym chciał tutaj wspomnieć, że zanosi się na to, że następny izraelski rząd będzie rządem prawicowym i raczej skrajniej prawicowym niż obecnie, patrząc na sondaże, w których wygrywa Jamina Naftalego Bennetta. A jeszcze prawdopodobnie z Likudu Gideon Saar ukradnie trochę elektoratu i są to partie, które jasno stawiają, mówią, że jednym z najważniejszych punktów ich programu będzie rozwój sadnictwa.
Fatalne. No cóż, zobaczymy, do czego będzie to zmierzać. Lecimy dalej z naszymi wiadomościami.
Tak. W sobotę 12 grudnia w Iranie stracono dziennikarza Ruhollaha Hazama. I ten dziennikarz znany był przede wszystkim z tego, że w 2015 roku na Telegramie założył kanał, w którym przekazywane były informacje na temat protestów, które trwały w 2017 i 2018 roku w Iranie. Zam prowadził ten kanał z Francji, gdzie przebywał, ukrywając się trochę przed irańską władzą. No i władze go skazały, ściągnęły go w 2019 do Iranu i wtedy skazały. Tak naprawdę. Nie jest do końca jasne, w jakich okolicznościach został zatrzymany. Władze mówią albo, że zwabiły go do Iranu i go tam aresztowały. Padają też głosy, że tak naprawdę zatrzymano go w Iraku na mocy umowy ekstradycyjnej między Irakiem a Iranem. To nie jest jasne, ale został skazany za, no właściwie to był chyba jedyny termin, którym moglibyśmy się tu posłużyć, za sianie zgorszenia, które polegały między innymi na tym, że zagrzewał do protestów na tym telegramie. No i niestety wyrok śmierci został wykonany. No oczywiście nie spodobało się to Amnesty International, nie spodobało się to Reporterom Bez Granic, czy nie spodobało się to też Ministerstwu Spraw Zagranicznych Francji, które powiedziało, że jest to barbarzyński akt, który jest nieakceptowalny. I no przypominam, że też we wrześniu w podobnych okolicznościach, też za udział w protestach z 2018 roku, został skazany i też stracony irański zapaśnik Navid Afkari, który z kolei przyznał się według władz do zamordowania strażnika podczas protestów, no ale sam mówił, że był torturowany i wymuszono na nim takie zeznanie.
No cóż, to niestety jest chyba kolejny przykład czegoś, co się nie zmienia, niezależnie od sankcji i różnych innych sytuacji.
No, co więcej, wydaje mi się, że te sankcje różnego rodzaju mogą sprzyjać takim nastrojom irańskiej władzy, takim nastrojom, zachowaniom
no właśnie.
Irańskiej władzy, bo Iran czuje, że nie jest chciany w tej części świata, jakby licząc
i popycha go to
człowieka.
Troszeczkę, właściwie nawet nie tyle troszeczkę, ile coraz bardziej w tę skrajną stronę, coraz dalej i dalej. Mój następny news jest na rozluźnienie, żebyście się poczuli troszeczkę może milej. Jest to news zresztą podrzucony nam przez jedną naszą wspaniałą słuchaczkę, czytelniczkę, którą serdecznie pozdrawiamy. I jest to news dotyczący niedawno zakończonej Chanuki. I tego, co było absolutnym hitem chanukowym w Jerozolimie w tym roku, a były to pączki, bo jak już pewnie wiecie z naszego chanukowego odcinka, tradycyjnie na Chanukę je się pączki, wypełnione daktylowym nadzieniem z nugatową koroną na szczycie i jadalnym złotym listkiem na czubku, które to nadzienie daktylowe jest zrobione z daktyli emirackich, które przyjechały do Izraela jako jeden z tych pierwszych transportów wymiany handlowej, które mają uczcić i świętować to nawiązanie relacji dyplomatycznych. Kawiarnia Kafe Kadosz, Itzika i Keren Kadoszy w Jerozolimie właśnie na tegoroczną Chanukę wypuściła swój hit Abu Dhabi Donuts, które za niebagatelną, muszę powiedzieć, cenę były sprzedawane, a cieszyły się wzięciem oczywiście, ponieważ pączek taki z daktylami kosztował 22 szekle, czyli w przeliczeniu około 24,50 zł. W stosunku do normalnego, bo sprawdziłam też cenę średnią pączka, żeby było wam łatwiej to sobie wyobrazić, normalny, zwykły pączek kosztuje 18 szekli, czyli około 20 zł 10 groszy. No jedzenie w Izraelu jest drogie, to bez dwóch zdań, bo...
Ale wypłaty są też dużo wyższe.
Tak, no ale 24,50 za pączka jest to, no jest to dużo pieniędzy.
Jest to bardzo dużo pieniędzy, chociaż jakby policzyć, ile zarabiają Izraelczycy, to nagle się okazuje, że to jest tak naprawdę 4 zł za pączkę.
No tak, najprawdopodobniej jest to coś właśnie w tej kwocie, bo jest to wszystko proporcjonalnie, inaczej się rozkłada. No ale co powiesz na takiego newsa? Zjadłbyś takiego pączka z nugatem, złotym listkiem i dżemem daktylowym w środku?
Ja może komuś podpadnę, ale nie. Jeśli miałbym zjeść pączka i będzie tutaj trochę product placement i pozdrawiam wszystkich mieszkańców Gdyni, ale jedyne słuszne pączki to jest Pączuś w Gdyni.
No dobrze, a gdyby Pączuś w Gdyni wypuszczał takiego pączka Abu Dhabi Donut z daktylami, to byś chciał spróbować?
No to jest inna historia, wtedy bym jadł.
To bez sensu. Ja bym powiedziała, że... Wydaje mi się, że to strasznie słodki pączek, a ja nieszczególnie jestem fanką takich słodkich słodyczy, więc chyba też niekoniecznie bym chciała go spróbować, ale samą inicjatywę uznaję za fajną i taką radosną, ciepłą i godną wspomnienia o niej, także...
Ale jeśli słucha nas ktoś z Gdyni, to podrzućcie tą ten pomysł w ponczusiu.
Już,
Proszę.
już przestań.
Co? Przechodzimy dalej.
Tak, łykamy ślinę i przechodzimy dalej.
Tak. Teraz informacja też polityczna, wielka polityka światowa, bo Trybunał Specjalny dla Libanu, który został powołany w 2007 roku, żeby rozpracować, nie wiem, czy rozpracować jest dobrym terminem tutaj, żeby zająć się kwestią zamachu na prezydenta, na premiera Rafika Haririego i znaleźć sprawców i ich skazać. Znalazł, skazał sprawcę i opublikował wyrok. Po 13 latach okazało się, że zdaniem Trybunału Specjalnego dla Libanu głównym sprawcą jest Salim Ayyash, czyli średniego szczebla członek Hezbollahu. No, niektórzy uważają, że fajnie, okazało się dzięki analizie technologicznej, kto tego zamachu dokonał. No, przypominamy, że to jest też zamach, w którym oprócz premiera Haririego zginęło też 21 osób i 226 osób zostało rannych. Wtedy mówiono, że to jest najpoważniejszy zamach w historii Libanu. No, ale nie jest, nie wszyscy są zadowoleni, bo wiele jest wiele głosów, że tak naprawdę te 13 lat pracy Trybunału zostało zmarnowanych. No bo jak to może być, że po 13 latach pracy udało się skazać co najwyżej średniego szczebla członka Hezbollahu, o którym tak naprawdę niewiele więcej wiadomo, nawet jeżeli wejdzie się na stronę Trybunału Specjalnego, to w profilu Salima Ayyasha nie ma tak naprawdę informacji o Salimie Ayyashu.
No na pewno to nie jest ta osoba, która podejmowała decyzję i pociągała za sznurki, nie? Tylko...
Tak, no dokładnie Departament Stanu Stanów Zjednoczonych też wypowiedział się, że o ile bardzo cieszą się, że udało się kogokolwiek skazać, to też zaznaczyli, że no przecież agenci Hezbollahu no nie są freelancerami, nie? Nie pracują na własną rękę, tylko ktoś wydaje im te polecenia. No i to nie jest tak, że nagle ktoś gdzieś w środku, ktoś gdzieś po środku drabinki zarządzania Hezbollahu stwierdził, podjął decyzję, że pozbędzie
hej,
się libańskiego
premiera, tak?
Premiera.
No właśnie.
No a jest jeszcze druga kwestia taka, że Salima Ayyasha trzeba jeszcze znaleźć i złapać, bo nikt nie wie, gdzie on przebywa. Mhm. Został skazany zaocznie. No i zobaczymy, co z tego będzie. W każdym razie będzie miał odbyć 5 wyroków dożywotniego pozbawienia wolności. Zobaczymy, czy to się uda, czy jednak...
No 5 na pewno się nie uda.
Tak, ale zobaczymy, czy się uda,
chociaż jeden.
Być może być tak, że nigdy go nie znajdą. Na pewno możemy się spodziewać wielu głosów o tym, że specjalnie powołany Międzynarodowy Trybunał, który został powołany na życzenie Libanu przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, mimo że Libańczykom nie udało się ratyfikować umowy z Radą Bezpieczeństwa, ale poprosili, otrzymali Trybunał, ten Trybunał przez 13 lat zbierał dokumenty, analizował, no i wypuścił, trudno to tak naprawdę jasno nazwać. Nie ma wielkich protestów w Libanie z tym związanych, ale wielu Libańczyków jest niezadowolonych. No oczywiście jest też wielu Libańczyków zadowolonych, zwłaszcza tych, co popierają Hezbollah i udało się
no, to na pewno
oczyścić Hezbollah i przywódcy w Hezbollahu, no ale...
Ale wydaje się to być trochę mało jak na 13 lat pracy, nie? W sensie, no, że nawet ten sprawca nie jest złapany, to nawet właściwie jest tylko ten może bezpośredni, a nie niebezpośredni. Znaczy,
no, to nawet nie jest bezpośredni być może.
No właśnie, także to w ogóle... No, mnie się wydaje, że jak na 13 lat pracy, to no to...
Tak. No to, mówi się,
to
że...
być lepiej.
Że to 13 lat pracy to tak naprawdę były potężnie zmarnowane pieniądze
no,
i godziny pracy wielu prawników, analityków, kryminologów, policjantów i tak dalej.
No cóż. Ostatni news na dziś. Ten news absurdalny na dzisiaj, który jest ostatni na liście. nie jest właściwie, to nie jest absurd, który jest śmieszny nawet, to znaczy może do pewnego stopnia jest bardziej po prostu idiotyczny w swoim całym istnieniu, ponieważ w tym tygodniu wybuchła awantura i konflikt na granicy izraelsko-libańskiej.
Konflikt to trochę dużo
No
brzmi.
czy tak, nie jest to międzynarodowy konflikt, tylko taki graniczny, powiedzmy, malutki. Sytuacja jest taka, tuż przy granicy, 70 metrów od granicy po stronie libańskiej, są domostwa, gdzie rodzina ma kurczaki. Zakupili te kurczaki na targu, przywieźli je, zamknęli je w kurniku. Rano chłopcy, dzieci, otworzyli chłopcy kurnik, żeby nasypać kurczakom jedzenie, i jeden z nich uciekł. Wybiegł z kurnika i pobiegł w stronę Izraela. Chłopcy go gonili, kurczak uciekał, przedarł się przez linię graniczną, na co izraelscy żołnierze, uwaga, uwaga, otworzyli ogień w niebo, co prawda, bo kurczak przekracza granicę. Chłopcy za nim nie pobiegli, bo nie wbiegli do Izraela, tylko zatrzymali się przed granicą. Natomiast no, możemy powiedzieć, że naprawdę izraelscy żołnierze odnieśli sukces, ponieważ udało im się zaaresztować kurczaka, i kurczak od tego czasu przebywa w zamknięciu, a sprawę nagłośniły libańskie media, pokazując zapłakane twarze chłopców, którzy proszą, żeby zwrócono im ich kurczaka, bo docelowo jest on do zjedzenia, a teraz go nie mają, mimo że zapłacili za niego pieniądze. Izraelczycy, możemy powiedzieć, udają Greka i nie odpowiadają na te wezwania. Także, no cóż, wariactwo, jakby to nie przymierzając, kurczak bez głowy biegał.
Ale może nie odpowiadają, bo ten kurczak tak naprawdę już został zjedzony.
Myślę, że tak mogło się zdarzyć. No cóż, powiedziałabym, że są problemy i problemy. I ten news jest jednym z absurdalniejszych, o jakich słyszałam w ostatnim tygodniu. Myślę, że nadawałby się spokojnie na tę stronę z prześmiewczymi newsami, o której kiedyś wam opowiadaliśmy, arabską, która można by powiedzieć, że mogłaby spokojnie tą informację wrzucić i podpisać się, że to niestety wszystko jest prawdziwe, mimo że my jesteśmy satyrykami.
To tak naprawdę brzmi jak żywcem wyjęte z jakiegoś scenariusza z filmu Kusturica.
Tak, dokładnie. Albo jeszcze jakiegoś innego, ale generalnie zabawnego, mniej więcej, no, no absurd.
Dziękujemy, że nas słuchaliście. To już wszystko na dzisiaj.
Tymi absurdami się z wami żegnamy i z tego miejsca składamy wam oczywiście najlepsze życzenia świąteczne, jeżeli świętujecie, a jeżeli nie, to miłych tych najbliższych 2 tygodni, szampańskiej zabawy w Sylwestra, jeżeli takowego akurat teraz obchodzicie i zaczynacie nowy rok.
Jeśli pijecie szampana.
Jeśli pijecie szampana. I mam nadzieję, że oczywiście zostajecie z nami i słyszymy się w tym nowym 2021. Niech będzie dla nas lepszy niż ten i jeszcze gorszy niż ten następny, 2022.
Tak, oby już było tylko lepiej. Pamiętajcie, że zawsze możecie do nas pisać na kontakt@stosunkowobliskiwschód.pl. Możecie do nas pisać też na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze.
Na YouTubie możecie nas wszędzie dodawać do obserwowanych, dawać kciuki w górę, włączać dzwoneczki, żeby dostawać powiadomienia. I bądźcie
I
z nami. Jeszcze oczywiście nie możemy się pożegnać bez podziękowań dla naszych cudownych patronów, dzięki którym możemy się rozwijać i ten rok jest coraz lepszy dzięki wam.
no, w tym roku nam naprawdę dużo pomogliście.
Bardzo dużo nam pomogliście w tym roku. Jeżeli ktoś jeszcze nas nie wspiera, a chciałby w ramach postanowienia noworocznego postanowić sobie, że będzie wspierał taką dwójkę podcasterów, blogerów o Bliskim Wschodzie, to zapraszamy serdecznie. A też wciąż jeszcze nie jest za późno, żeby na prezent świąteczno-noworoczno-sylwestrowo bezokazyjny zakupić sobie świetną, wcale nie za długą i nie za ciężką książkę kucharską z przepisami stosunkowo Bliskiego Wschodu na platformie Readero.
Tak.
To może być pyszne zakończenie tego roku. Nie przegapcie tego.
No i do usłyszenia za rok.
Do usłyszenia za rok.